Drodzy moi, chciałem was wczoraj zachęcić do spojrzenia w swoje życie pod kątem właśnie takim, żeby odnaleźć ślad działania Pana Boga w nas samych. Ale takim elementem nieodłącznym rekolekcji to jest spowiedź święta i trzeba by jakoś tak każdy z nas przejął się rachunkiem sumienia. Robimy go przed każdą spowiedzią, czasem tak trochę po łebkach, ale moi drodzy, on jest konieczny do każdej spowiedzi. Przecież nie idziemy od tak zbiegu. Zawsze musimy sobie przypomnieć o tym, co gdzieś tam nas w duszy uwiera i dziś chcę o tym mówić, ale nie będę mówił o grzechach wielkich, które są oczywiste. O takich jak uczestnictwo we mszy świętej, które kiedy szwankuje, to owocuje grzechem ciężkim w nas. O świństwach zwykłych naszych ludzkich. O takich sprawach, które możemy po prostu łatwo zobaczyć. Raczej chciałbym, żebyśmy się skupili na drobnych takich aspektach, takich, które ciężko dostrzec w naszym życiu. Często w ferworze codzienności, praca, dzieci, dom, mąż, zakupy, to wszystko sprawia, że żyjemy tak jak w lesie o szarówce. Nie widzimy wtedy kolorów. Może kwitną jakieś kwiatki w lesie, eleganckie jakieś, które można podziwiać jedynie wtedy, kiedy człowiek ma dobry wzrok i światło jest odpowiednie. A kiedy się idzie o szarówce, wszystko to samo. Zieleń staje się szara, czerwieni nie widać, a błękit też zszarzał. Drodzy moi, czasem tak się zachowujemy. Wtedy widzimy jakieś takie kontury naszych grzechów, kiedy żyjemy w tej szarówce codzienności. Widzimy, że w jakichś takich naszą duszę, w jakichś takich światłocieniach. Dobrze, że robimy chociaż taki rachunek sumienia, ale popatrzcie, gdyby tak oświetlić ogród, to wtedy zobaczymy, co się pięknego w nim znajduje. Zobaczymy na przykład piękne fiołki wierności. Żona i mąż, mimo że lata we wspólnym małżeństwie lecą, jednak jest dalej to między nimi, co ich połączyło niegdyś. Jasne, że to ewoluuje, ale mimo tego, że minęło 25 lat, oto pani Kowalska nadal piękna, a pan Kowalski, może się tu przygarbił, już trochę o laseczce chodzi, ale jest w nim jeszcze coś. To jest ta wierność małżeńska, która sprawia, że on i ona, mimo różnych kolejów losu, tak po prostu jest. Nasze życie idzie do przodu, ale dalej tam jest coś między nimi. I wtedy możemy zobaczyć to dobro, kiedy siądziemy na dobrym rachunku sumienia. Może zobaczymy na przykład różę jakiejś takiej miłości. Może macie w domu kogoś, kto choruje. Opieka nad starszą babcią, nad matką, ojcem. Może jest ktoś, kogo po prostu starość zżera albo cierpi na jakąś poważną chorobę. Ciężko z kimś takim wytrzymać. Czasem wrzasnąć trzeba, mimo że w serce się kroi, ale robicie wtedy wielką rzecz, opiekując się kimś takim. I dobrze dostrzec naprzód to, co się dobrego przez to dzieje, a dopiero potem sobie wyrzucać, że może cierpliwości brakło, że głos się podniosło. O wiele ważniejsza jest ta róża miłości, bym powiedział. I wiele innych dobrych rzeczy możemy w tym świetle Słowa Bożego doświadczyć, zobaczyć, zidentyfikować w naszym życiu, a dopiero potem zwrócić uwagę, o jakiś tam pet leży, trzeba go sprzątnąć. Ale to wszystko jest możliwe wtedy, kiedy jest światło. Tak jak w lesie czy w ogrodzie możemy jego wspaniałość zobaczyć, kiedy jest światło, widno, jasno. Tak samo w naszej duszy. Kiedy poświęcimy więcej czasu na skupienie wewnętrzne i staniemy w świetle Bożego Słowa. Bardziej się będziemy modlić, głębszy rachunek sumienia gdzieś tam tej naszej duszy czasem jest potrzebny. Bo zobaczcie, o jakie czasem podstępy mi chodzi. Nie o takie wielkie, które możemy zidentyfikować. Jest taki kapitalny przykład w książeczce, dobrze się ją czyta, Listy starego diabła do młodego. Jest tam opisany grzech łakomstwa. Powiedzielibyśmy, łakomy to ten, który naje się tak, że już nie może więcej, już siedzi wręcz na tym, co zjadł, a w dalszym ciągu jakoś sobie dogadza. Tak byśmy powiedzieli, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. A w tej książeczce jest pokazany jeden z aspektów tego grzeszku. Otóż była sobie pewna pani, szacowna matrona, bardzo pobożna, poświęcająca wiele czasu modlitwie. Ale wtedy, kiedy ktoś ją zapraszał, to ona nie chciała jakichś takich, nie wiem, potraw niesamowitych, tylko zawsze chciała jedno, tylko filiżankę herbaty i dobrze wypieczoną grzankę. Ale na miłość boską, co to jest dobrze wypieczona grzanka? Nikt nie wiedział. Nie było takiej grzanki, która by jej odpowiadała. A to niedopieczona, a to nie taka, a to owaka. Ludzie się bali ją zapraszać, bo to strach troszeczkę spotkać się z krytyką tak wielkiej znawczyni dobrze dopieczonych grzanek. W ten sposób, moi drodzy, może w nas zaowocować wada łakomstwa. Pamiętam kiedyś taki przykład sprzed 2 lat, moi drodzy, mówiłem kazanie na temat naszych takich też zwyczajów dziwnych, tak jakoś Ewangelia mi to zasugerowała, nieopodal Poznania, na jednej z parafii u znajomego księdza. I mówiłem właśnie o 2 piwkach wieczorem dla panów i wtedy pani kościelna burę otrzymała od męża. Powiedziałaś mu! No, moi drodzy, warto wracać do tych właśnie takich przykładów, czasem takich naszych własnych, z własnych doświadczeń. Jak to się układa? Te nasze zwyczaje drobniutkie, te wypieczone grzanki, które mamy w sercu. Pamiętam znowu jeszcze jedną panią z parafii, w której byłem wikariuszem, rzucała palenie. Paskudna to wada. No i rzucała w ten sposób, że przez 2 tygodnie nie sposób było z nią wytrzymać. A to źle pilot odłożony, a to gazeta nie tak, a to ktoś się za głośno odzywał. Psu na budę takie rzucanie palenia, ludzie drodzy. Żyj i pozwól żyć innym. I pal już sobie, albo się umiej zachować. Nerwy nas czasem ponoszą. Widzicie? Nerwy. Drobna rzecz. I cel niby też wspaniały, rzucenie palenia, a jednak. Drodzy moi, takich przykładów pewnie można naprawdę podawać, po prostu idzie to w dziesiątki. Kiedy czasem żona musi skarcić męża, bo nie tak zakręcił tam gdzieś ciastem i okazuje się, że tylko ona potrafi to zrobić. Że coś tam się zawsze mężowi może nie podobać w żonie, bo nie tak wyłączyła na przykład jakiś tam sprzęt elektroniczny. Przyjrzyjcie się sobie w ten sposób, żeby zobaczyć, co w nas jest z takich drobnych rzeczy, które niekoniecznie są grzechem, ale są wadą i uwierają nas i innych. Dobrze się z nich wyzwolić i dobrze też mieć świadomość, w jaki sposób należy nad sobą pracować. Nie myślmy sobie, że są to błahe sprawy. No, głupotami się zajmuje dzisiaj na kazaniu, ktoś może powiedzieć. Może tak, a może nie. Jeżeli okaże się, że te głupoty owocują w nas potem jakimiś większymi wadami, to się może okazać, że w życiu duchowym nie ma rzeczy nieważnych. Może się potem okazać, że wnuczki przypominają sobie o babci wtedy, kiedy emeryturka przychodzi i przychodzą bezczelnie raz w miesiącu, po to, żeby dobroć starej babci wykorzystać i ograbić starszą kobietę z należnych jej pieniędzy. A potem do następnej emeryturki, babciu, pa. Nazwijmy sprawę po imieniu, to jest złodziejstwo. W białych rękawiczkach wykorzystanie drugiej osoby. Jeżeli ktoś nie ma w takim razie jakichś środków pieniężnych, żeby wspomóc swoje dzieci, dlaczego ma się z tego oskarżać? Dlaczego mamy rodzić w nim wyrzuty sumienia? Zobaczcie, i to już nie jest taka błaha sprawa, bo się nagle okaże, że babcia zachorowała dlatego, że nie miała na leki, bo dzieciaki ją zupełnie wydoiły, zapominając o życiu starszej kobiety. I to już nie jest głupota. Drodzy moi, warto się więc sobie przyjrzeć właśnie pod tym kątem. I przychodzimy z tym wszystkim do Pana Jezusa, aby On to zabierał, aby dawał nam siłę do wypełniania Bożego Słowa, do wypełnienia Bożego zadania. Może trzeba, nawet jeżeli tak się przyglądasz temu swojemu życiu, nie widzisz tam takich rzeczy. No, regularnie odwiedzasz swoją mamę, dbasz o nią, opiekujesz się nią w domu, wszystko jest w porządku, wydaje się, że nie ma się z czego spowiadać. Że tak naprawdę ten rachunek sumienia, o którym dzisiaj mówię, to je, no, może być ci obcy. Wiesz co, spytaj żony, wtedy spytaj męża, bo tak bywa, że druga strona, inne osoby to doskonale wiedzą, z czego mamy się nawrócić. To my jesteśmy ślepi na siebie, ale inny, o, przypomnij nam, przypomnij. A jeżeli nawet nie masz kogo spytać, bo być może już jesteś sama na świecie i tak bywa, Bóg cię zostawił i liczy na twoją modlitwę, to poproś może taką modlitwą: Boże, zmień we mnie to, co ci się nie podoba. Tak jak w Ojcze Nasz mówimy, bądź wola twoja. Ale uwaga, to ma być modlitwa na serio. Bo co będzie wtedy, kiedy Pan Bóg zacznie to wszystko zmieniać? Tak ułoży twoje życie, tak ułoży wydarzenia, że się okaże, żeś ty wcale nie taki doskonały, jak ci się wydawało. I wtedy mogą ręce opaść do kolan wręcz i człowiek sobie powie: ja myślałem, że ze mną już jest tak dobrze. Powiem wam, moi drodzy, lepiej znać prawdę o sobie. Lepiej znać teraz, żeby mieć jeszcze siłę do tego, żeby iść od dobrego ku lepszemu. Ale nie łudź się, że Pan Bóg ci od razu powie wszystko, co myśli o tobie. Nie, bo człowiek by wtedy stracił zupełnie nadzieję, że jest możliwa jakakolwiek zmiana. Taką jesteśmy często wobec Bożych oczu niedoskonałością. Dlatego Bóg nie szokuje nas drobnymi kroczkami, nas ciągnie ku sobie, żebyśmy szli wyżej i wyżej i wyżej i w doskonałości szli coraz bardziej do góry. I po to, moi drodzy, jest ten rachunek sumienia i po to jest spowiedź. Ale chcę ci jeszcze dzisiaj, bracie, siostro, powiedzieć takich kilka słów o spowiedzi, takich, wiecie, z punktu widzenia księdza. Ponieważ my siedzimy w konfesjonale, siedzimy często długo. Jeżeli będziesz odwlekać spowiedź, na przykład na Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, to obawiam się, że twoja spowiedź będzie z biegu. Przyjdziesz, jeszcze rybę trzeba zrobić, jeszcze trzeba posprzątać, szafę odstawić, dywan wytrzepać. Spowiedź, ile mam czasu? 20 minut. Jaka długa kolejka, a ksiądz już tam siedzi 6 godzinę i już nie bardzo kontaktuje, co do niego ludzie mówią. Zada ci standardową pokutę, może się zorientuje, ale też jest człowiekiem. Jak ma twoja dusza pójść w górę? Jasne, rozgrzeszenie będzie ważne, do Komunii Świętej będziesz mógł przystąpić, będziesz mogła ją przyjąć. Ale co z duchowym rozwojem? Siądź sobie wcześniej, rozważ, jaki jest stan twojej duszy, bo ważne jest przygotowanie ryby, ważne jest jakaś pieczeń, jakieś ciasto, żeby było po prostu super, tak. Ale ważne jest, żeby zmartwychwstał Chrystus w twojej duszy, to jest o wiele istotniejsze. I jak się nam to pomyli, moi drodzy, to zamiast przeżyć święta, to je przeżujemy. Drugi dzień świąt nie mogąc się ruszać z powodu nadmiaru spożytych pokarmów. Drodzy moi, taka jest kolejność. Nie odkładaj tej spowiedzi. Nie bój się, że nagrzeszysz jeszcze nie wiadomo jak do świąt. Ważne, żeby wtedy, kiedy przydarzy się grzech, nie czekać. A, to sobie jeszcze pogrzeszę, a potem pójdę do spowiedzi. No i wtedy co z rozwojem duchowym? Ciągle jesteśmy na tym samym etapie, dziwimy się, że wiara w nas nie rośnie. No jak ma rosnąć? I kiedy idziemy do spowiedzi, mówimy to wszystko księdzu. Myślę, że to dobrze Pan Jezus ułożył, bo człowiek czasem jest w stanie popełnić wiele takich różnych występków, takich głupot, że włos się na głowie jeży, a potem idzie i gada to drugiemu człowiekowi do ucha. Człowiekowi. Łatwiej byłoby powiedzieć Jezusowi, bo to Jezus, nie? Ale człowiekowi? Myślę, że dobrze Jezus to ułożył, ponieważ przyznać się do swoich świństew to jest już pokuta. I drugi raz człowiek się zastanowi, czy warto sobie pogrzeszyć, skoro potem tak to wszystko niezręczne jest. Gadanie o tych wszystkich rzeczach, nie, to może jednak będzie we mnie więcej tej siły do wytrwania w dobrym. Nie siedzą tam też aniołowie, tylko ludzie. Anioł żaden nie zna zła. Może wydać tylko i wyłącznie wyrok potępienia. A człowiek, który siedzi w konfesjonale, zna słabość, bo każdy ksiądz jest grzeszny. Wiecie, że w piątek, z piątku na sobotę była tak zwana doba na cześć Chrystusa. 24 godziny adoracji i działały też w dwóch parafiach konfesjonały. Przez 24 godziny siedzieli księża w tych konfesjonałach. I wyspowiadał się jako w bazylice świętego Piotra, jako pierwszy właśnie papież. Nim zasiadł w konfesjonale, poszedł się wyspowiadać. Wszyscy się spowiadamy. Wszyscy. Nie można sobie samemu udzielić rozgrzeszenia. I ci, którzy was rozgrzeszają, znają słabość. I mogą być przez to miłosierni, nie tylko teoretycznie, bo sami miłosierdzia doznajemy jako księża. Dobrze to Pan Jezus pomyślał, tak sobie myślę. Drodzy moi, ale idąc do konfesjonału, wiecie, mówcie prosto z mostu. Byłem nieprzyjemny dla kolegów w pracy. Cóż to za grzech? A może tak, jednego wywalono przeze mnie, zespół się rozpadł oraz szef poniósł ogromne straty. Czy rzeczywiście byłeś tylko nieprzyjemny dla kolegów w pracy? Plotkowałam przy koleżankach. A może po prostu mąż, miałaś dość tego swojego męża, rozwiodła się z jego winy i na dodatek tak skutecznie zatrułaś koleżanki, że dwie zaczęły na swoich mężów patrzeć dziwnym wzrokiem, bo zaczęły ci zazdrościć zalet twojego nowego statusu życia. Drodzy moi, czy rzeczywiście tak powinniśmy przedstawiać swoje grzechy, jakbyśmy się chcieli wybielić? Prosto z mostu, bez owijania w bawełnę, żebyśmy my jako księża nie musieli dopytywać, a co się stało, a jak, a gdzie, bo nie wiadomo o co chodzi. Przychodzimy do Jezusa i mówimy, żeby te wszystkie swoje grzechy wypowiadamy, żeby zyskać uzdrowienie, Jego miłosierdzie. Gdyby ten dzisiejszy urzędnik królewski, wyobrażacie sobie, wychodzi wraz z tymi swoimi posłami, idzie cała pielgrzymka do Jezusa i gdyby przyszedł do Jezusa i podał mu nagle wypis ze szpitala, a diagnoza taka, a owaka, a taki, a inny system leczenia, a może to, a tamto, siamto. On po prostu powiedział, Panie, przyjdź zanim umrze moje dziecko. I wszystko się w tym zawierało. To jest najważniejsza diagnoza, diagnoza serca. Idź i przedstawiaj swoje serce Jezusowi. Przez ucho księdza, bo dobrze to Jezus pomyślał. I On ci udzieli rozgrzeszenia w imię Jezusa. I wszystkie grzechy będą ci przebaczone. Wszystkie. Bóg zna wszystko, może wszystko, ale jest jedna rzecz, kiedy On sam ogranicza swoją pamięć. To wtedy, kiedy przebacza. Ksiądz udzieli ci rozgrzeszenia i przebaczy wszystkie twoje grzechy w imię Chrystusa. I potem nawet, kiedy budzą się w nas wyrzuty sumienia, bo tak bywa, przez lata pewne rzeczy się za nami jakoś wleką, to się okazuje, że można stanąć przed Bogiem i Panie Boże, no jaki ja jestem grzeszny, jakie okropne świństwo popełnię, jaki grzech straszliwy, takie zło. Które? No to Panie Jezu, ja o niczym nie pamiętam. Bóg kiedy przebacza, to zapomina. To jest najbardziej fantastyczna rzecz w spowiedzi świętej. Jest taki złośliwy kawał, ale on mówi prawdę. Kiedy, to jest taka sytuacja wymyślona, przychodzi do rabina człowiek, który dopuścił się morderstwa. Rabbi, zabiłem. Niech krew tego człowieka spadnie na twoją głowę. Więc idzie do pastora. Ojcze, zabiłem. Módl się, pokutuj całe życie i wtedy może Bóg ci przebaczy. Idzie do konfesjonału i mówi, ojcze, zabiłem. Ile razy, mój synu? Nie ma bowiem takiej winy, takiego grzechu, której by Kościół w imię Chrystusa nie mógł odpuścić. Albo inaczej, takiej, której by człowiek nie wyznał. Innymi słowy, wszystko, co wyznajemy, może nam zostać odpuszczone. Wszystko. A jeżeli potem nawet gnębią cię wyrzuty sumienia, powołuj się na to rozgrzeszenie, bo ono ma moc. Jezus zabrał wszystko, swoją krwią obmył. Koniec. Nie ma. A cała reszta to czasem nasze sumienie, które nas gryzie. To nasza pamięć, nad którą władzy nie mamy, niestety. A chciałoby się tak wiele błędów wykasować. Niestety pamiętamy. Ważne, żebyś ty wiedział, żebyś ty pamiętała, że Jezus obmył, przebaczył ci winy. A jeżeli nawet twoje serce cię oskarża, to Bóg jest większy od twojego serca. I może cię nawet diabeł sam oskarżać, bo właśnie diabeł znaczy oskarżyciel. Ale to nic w porównaniu z Jezusem, bo Jezus o tym nie pamięta. I wtedy mówi precz. Ja przywracam Mu pierwotną świętość. Przywracam jej pierwotnego Ducha, Ducha Świętego. Nie ma rzeczy, której by Bóg nie mógł przebaczyć. Wiecie, jak to czasem widać po ludziach, jak bardzo cierpią z powodu swoich błędów? Które Bóg już dawno przebaczył, a oni sobie nie potrafią. Był taki dzień dziecka straconego kiedyś w Częstochowie. Można było wtedy zobaczyć, jak wiele ludzi cierpi z powodu na przykład no po prostu poronień. Czekali na dziecko, a tu nagle. Z powodu śmierci dzieci narodzonych albo z powodu aborcji. To nawet ludzie już naprawdę po 80, bo w młodości głupota, lekarz powiedział, nikt się nie zastanawiał. Jak przychodzili i przed Jezusem płakali z powodu tak starych grzechów, Bóg przebaczył, serce niestety nie zapomni. Drodzy moi, ale właśnie wtedy ważniejsze jest miłosierdzie Jezusowe i ważniejsze jest Jego przebaczenie. I Bóg cię nie będzie oskarżał. Sam siebie możesz oskarżać. Diabeł może cię męczyć nawet. Nawet on. Ale Bóg nigdy. Bo Bóg, kiedy przebacza, to zapomina. Korzystaj więc z Jego miłosierdzia, z wielką ufnością. Z wielką. I proszę cię, spójrz na siebie pod tym kątem nie tylko wielkich grzechów, jakichś ogromnych, nie wiadomo jak, takich, że czasem włos się na głowie jeży, takich szukając w sobie, bo często ich nie znajdziesz. Ale znajdziesz w sobie często taką właśnie, taki grzeszek łakomstwa, jak dobrze wypieczona grzanka, do której się przyzwyczaiłeś. I przez tyle lat wleczesz ją ze sobą i myślisz, że to tylko zwykła rzecz, taka głupotka. Ale czyż życie nie składa się z takich właśnie drobnych spraw? Niech i w nich Bóg będzie uwielbiony, a twoje serce święte. Tego ci życzę podczas tych rekolekcji i oto będziemy się modlić jutro, korzystając ze spowiedzi świętej. Niech nas Pan Bóg wspiera w naszym skromnym nawracaniu się, ale nieustannym, w naszej drodze od dobrego ku lepszemu. Amen.
Pokrzepieni przykładem uzdrowienia dokonanego przez Jezusa, zanieśmy do Niego nasze prośby. Módlmy się za rekolekcjonistów, w sposób szczególny za księdza Łukasza i przeżywających rekolekcje wielkopostne, aby otworzyli się na działanie Boga i odnowili swoją wiarę i gorliwość. Ciebie proszę.